Owsiane historie.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie naszych słuchaczy w audycji Zasiane Historie. Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Dzisiaj będziemy kontynuować wizytę na Powiślu. Powiśle to taka część muzeum, która jeszcze na dobre nie otworzyła swoich bram dla zwiedzających, jest udostępniona w przestrzeni plenerowej, w przestrzeni zielarskiej, ale kto do nas przyjdzie do muzeum, ten zauważy, że przy jednej chałupie, chałupie z brzezin zaraz za mostkiem, dużo, dużo się dzieje. Moimi Państwa gośćmi, którzy opowiadać będą, czym ta chałupa jest i jak będziemy ją wykorzystywać także w przestrzeni edukacyjnej, są pani kustosz Łucja Miliszkiewicz i pan kustosz Grzegorz Miliszkiewicz. A więc zapraszam do naszej chałupy.
Zasiane historie.
Przypominam Państwu, że jesteśmy dzisiaj w chałupie z brzezin, chałupie z 1789 roku. Nasza opowieść dotycząca rodziny, która w tej chałupie zamieszkiwała, to jest rok 1880. Chałupa składa się z trzech części. Pod jednym dachem, pod jedną strzechą mieszkali ludzie i zwierzęta. Jakie było znaczenie tych zwierząt? Jakie były najważniejsze? Czy my mamy informacje na ten temat jakieś konkretne?
No tutaj są konkretne informacje archiwalne, prawda? I to jest bardzo ważne. I przede wszystkim jest tutaj sytuacja, że orka przeprowadzana jest wołami. Jest para wołów, które tu wprawdzie w chałupie z człowiekiem nocą nie przebywają, bo mają swoje stanowisko w oborze wydzielonej w stodole. Mamy nadzieję, że i ona zostanie udostępniona. Oprócz tego był koń i dwie krowy. Ten temat orki wołami no jest taki kluczowy dla wczesnego horyzontu pokazywanego w Muzeum Wsi Lubelskiej, jeśli chodzi o prace polowe, bo to jest sprzężaj bądź krowi, bądź woli. Rzecz na Lubelszczyźnie poświadczona już od kilku tysięcy lat, między innymi taką piękną figurką w kształcie właśnie dwóch wołów złączonych ze sobą jako ucha od naczynia skrężnicy jary, jak czasy neolitu. No i potem cały czas ta kontynuacja, z czego my sobie tak mało zdajemy sprawę. Mówię o młodzieży i tak dalej. Ona jest zaskoczona, że to nie koniki, tylko te woły, i staramy się im ustawiać edukacyjnie kolejność zdarzeń. Więc najpierw tego rolnictwa nie ma, potem jest uprawa ręczna, kopieniacza, motyką, potem jest prawdopodobnie orka za pomocą radła ciągnionego ręcznie i wreszcie jest udomowienie, domestyfikacja bydła, są woły, koniki, no i w końcu tą całą sekwencję kończy dziecko trzymające kierownicę od traktora i pytamy, a co będzie za 200 lat. I tutaj jest więcej pytań ku przyszłości niż wstecz, czyli trudniej jest odpowiedzieć na to, co nam znaleźli archeolodzy i historycy. I ta zagroda no będzie miała tutaj na pewno kluczowe znaczenie w tych pokazach. Na pewno nie uda nam się za każdym razem sprowokować tutaj naszych rolników, żeby zaprzęgali nam krowę, prawda, i nią tu orali na poletku, no ale mamy maski, mamy narzędzia, radło, pewnie będzie i socha zrekonstruowana i będzie można funkcjonalność tych narzędzi pokazać. Radło to rościna, prawda, ziemię, socha zrusza, prawda, ale na płytko i na niewielkich obszarach i wreszcie ten pług odkłada całkowicie, umożliwiając wysoką wydajność. I to są zasadnicze rzeczy, które albo odbędziemy tutaj, albo w czasie takiej wędrówki po całym skansenie, posuwając się kolejnymi latami wzdłuż odpowiednich obiektów.
Idziemy w takim razie dalej przez naszą chałupę z brzezin.
Zasiane historie.
kłaniamy się nisko, bo drzwi są.
Drzwi są niskie. I ludzie byli mniejsi, ale to też ciepło nie uciekało. To wszystko miało swoje
wszystko
znaczenie.
Wszystko miało uzasadnienie, wszystko miało swój sens i naturalnie niewielkie otwory okienne i drzwiowe. To przecież nie tylko wynikało, że rzeczywiście ze wzrostu ówczesnych ludzi, ale żeby zatrzymać ciepło, żeby chronić to, co było takie najistotniejsze, zwłaszcza w tych trudnych okresach w ciągu roku dla życia. No i weszliśmy do komory, czyli to miejsce, które miało funkcję magazynu domu. Tu przede wszystkim przechowywano, tak jak widzimy, przygotowane do ekspozycji słomiane beczki na zboże, w naszym przypadku jęczmień i owiec. W takich komorach były też skrzynie, kiedy w miesiącach zimowych było trochę więcej czasu, a w domu zwykle były żarna i my tu też przygotowujemy kolejne niestety odtworzenie żaren głodowych, takich w pniu umieszczonych kamieni żarnowych, a więc przygotowywano większą ilość mąki, kaszy i w takiej skrzyni magazynowano. Tu był skład rzeczy używanych w gospodarstwie. Mamy piękny trzon kuchenny, piec w izbie. Dodam, że oryginalny piec z tej chałupy nie zachował się. Trzeba było się posiłkować wzorami z sąsiedniej wsi i taki piec tutaj został zaprojektowany i odtworzony. On jest, co jest w tym szczególnego? Poza tym, że jest otwarte palenisko na lepa, co jest oczywiste dla tamtych czasów, ten piec jest na takim ruszcie drewnianym nadwieszony, a ten rusz jest wsparty nad kamieniem. Ławka jest jakby integralnie sprzężona z murami pieca i tu w naszej aranżacji pod tą ławką będzie kojec i tam kury w okresie wysiadywania jaj właśnie tam będą miały schronienie i spokój, żeby zwłaszcza w czasie chłodu, pamiętamy, że ich stałe miejsce jest w kurniku w sieni, która zwykle była, najczęściej była chłodna i to wysiadywanie jaj nie do końca tam było wskazane.
No tak, komora, czyli spiżarnia, wymarzone miejsce każdej gospodyni, dające poczucie bezpieczeństwa. Wszystko, co jest zmagazynowane, daje nam szansę, że przetrwamy najtrudniejszy czas. A tak naprawdę to, co tutaj przechowywane było w komorze, było wytwarzane przez gospodarzy.
Przede wszystkim przez wieki gospodarka na wsi była samowystarczalna. I ogromna większość tego, co spożywano poza, prawda, tym, czego się nie dało wytworzyć w gospodarstwie, a więc solą, pieprzem, to wszystko było wypracowane własną siłą, własnymi dłońmi i z pomocą zwierząt, prawda, będących w gospodarstwie.
Ja specjalnie na ten temat zwracam uwagę naszym słuchaczom, ponieważ ostatnimi miesiącami coraz częściej wracamy pamięcią do naszych babć, do tych bezpiecznych, dawnych domostw, gdzie samowystarczalność była także warunkiem przetrwania. Teraz się okazało, że no to, co mamy w domu, daje nam to poczucie bezpieczeństwa, a w tych dziwnych czasach, gdy niedostępne były dla nas sklepy i ilość towarów, wiele refleksji, wiele przemyśleń na temat, jak żyć, pojawiło się w naszych domowych rozmowach. I taka chałupa, życie w takiej chałupie, w tych relacjach domowych, przez ludzi, którzy ciężko pracowali i tą ciężką pracą wypracowywali sobie bezpieczeństwo, też jest ciekawym tematem do rozmów.
Tu jest bardzo wiele wątków, wiele aspektów życia, podejścia do życia, chociażby podejścia do spraw konsumpcji. Dziś, kiedy staramy się rozmaicić nasze dania, nasze posiłki, przynajmniej większość z nas, nie do końca rozumiemy mentalność gospodarzy, gospodyń XIX-wiecznych, o czym też informują właśnie etnograficzne przekazy. Na co dzień po prostu było szkoda czasu na wymyślanie jadła. Jadło było bardzo monotonne. Gotowano rano i bardzo często starczało to na 2 bądź 3 posiłki, zależy od pory roku i od sytuacji. Inaczej wyglądał przedmówek. To był to w ogóle szczególny okres, kiedy wszystko się kończyło i trzeba było sobie radzić. Nawet zamożna rodzina mogła mieć problemy z przygotowaniem pożywienia dla, tu policzmy, przynajmniej jeżeli to, co ustaliliśmy do tej pory, to jest dwupokoleniowa rodzina, to mamy dwójkę rodziców i prawda, sześcioro, siedmioro w różnym okresie dzieci. A przedmówek był tym okresem, kiedy właściwie wszystkiego zaczynało brakować. I cóż, sięgano po to, co przynosiła natura, co można było wyszukać na polach. U najbiedniejszych chleb pieczono przecież prawda, z rozdrobnionego perzu. Dodawano liście lipy, dodawano żołędzie, polewki, zupy urozmaicano. Pewnie bardzo zdrową, różną zieleniną, lebioda, którą prawda, wrzucano do tych tak zwanych kwaśnych barszczy, bo wszystko, co prawda było kwaśne, to w tamtych czasach nazywało się barszczem. Nawet badacze pożywienia XIX-wiecznego wskazywali na takie pewne prawidłowości, że na przykład od świętego Marcina do Wielkanocy, no jeżeli w domu były ziemniaki, czyli kartofle i groch, to no właściwie można powiedzieć codziennie jadano kapustę z grochem. To była taka potrawa, którą jeżeli mówimy o sposobie przyrządzenia, to rozpracowaliśmy w przypadku naszej rodziny książkę Stadorówki, jak przygotowywano. I członkowie tej rodziny w rozmowach z nami powiedzieli, tak, było monotonnie, ale wówczas w dzieciństwie to ja tak pamiętam, że ta kapusta z grochem za każdym razem inaczej smakowała, że każdym razem była smaczniejsza. To jest takie zrozumienie, świadomość i taka oczywistość tych ludzi, którzy wspominali tamte czasy, że minimalnie przykładano się do przygotowania potraw. Ważne było, żeby jednak z tej pracy na roli, z tej pracy z opieką nad inwentarzem też mieć środki. Czyli pieniążki na, prawda, na ubranie chociażby. Pewne rzeczy trzeba było kupić. Im bliżej XX wieku pojawiały się maszyny, narzędzia rolnicze i na te rzeczy trzeba było środków. Na to sprzęty gospodarskie odkładano. I gdyby ujednolicić pewną sytuację jednostkową, o której wyczytałam, usłyszałam, to wyobraźmy sobie, że tutaj gdzieś w komorze, tu mamy podłogę deskową, więc mogła być skrytka, ale na przykład w kącie stał garnek gliniany i w garnku były na przykład ruble. I to wszystko było zasypane piaskiem dla niepoznaki, dla bezpieczeństwa, żeby przypadkiem w czasie pożaru te środki się, prawda, nie zmarnowały, te oszczędności nie uległy straceniu. Ciekawostką tej komory, w której się znajdujemy, jest to, że za ścianą mamy tak zwaną tajną komorę. Czyli jest tu przy dwóch ścianach szczytowej, jakby patrząc, prawda, od zewnątrz naszego obiektu i przy krótszej, obejście jest tajna komora, czyli przestrzeń do chowania tego, co było najcenniejsze, z nadzieją, że rabusie, a przecież żyjemy na tym obszarze naszej ojczyzny, gdzie właściwie można powiedzieć, że żadne pokolenie niczego się nie dorobiło i nie mogło dzieciom przekazać. Albo spłonęło, albo zostało zniszczone w czasie wojny, więc tam można było schować to, żeby pewne dobra wytworzone w gospodarstwie zabezpieczyć i żeby jakoś w przyszłości z tego móc czerpać. Różne są hipotezy odnośnie tej tajnej komory, nie mamy dokładnych informacji, czy ona w którym momencie, bo zapewne została, prawda, w historii tego obiektu dostawiona. Może to była pierwsza wojna światowa, mogło tak być, bo już na pewno nie druga wojna światowa. Wiemy, że to jest z tego wcześniejszego okresu, może z początku XX wieku.
Zasiane historie.
Na pewno zwraca uwagę naszej publiczności ta taka pierwotność urządzeń, no bo to jest rzeczą oczywistą, prawda? Już spacerując po Skansenie, zaglądając do naszych wnętrz wiejskich we wsi Wyżyna Lubelska czy we wsi Roztocze, wiemy, że tam szaf nie ma. I tu podobnie. Są wieszadła, grzędy. W komorze mamy jedną. Tutaj w komorze wieszano świąteczną odzież. Natomiast przy wyrku w izbie jest grzęda czyli wieszadło na odzież codzienną. Czyli jeżeli domownicy szli spać, jeden się wdrapywał na zapiecek, drugi sobie ścielił na ławie, pozostali zajmowali najbardziej wygodne i honorowe miejsca na wyrkach, to wówczas na tej grzędzie to, co zdejmowali siebie wierzchnią odzież, właśnie wieszali na takich wieszadłach. Utrapieniem były myszy. Tam, gdzie przechowywano pożywienie, oczywiście stały różnego rodzaju urządzenia, myszołówki, które, jeżeli się przyjrzymy naszym zbiorom i poglądamy dokładnie każdą z nich, a mamy ładną kolekcję, to zobaczymy, że myśl techniczna ludu polskiego była niezwykła. Rozwiązania są różnorodne, bo i problem był ustawiczny i ta myśl, prawda, próbowała coraz lepsze urządzenia dla walki z gryzoniami. Ponieważ, no co, zboża, ale też komora, to ten chleb. Załóżmy, że w naszym piecu piekarniczym 8 bochenków, prawda, chleba, mogła być współpraca z sąsiadami. Czyli ty pieczesz dzisiaj, a Agnieszko, Bany, czyli że mówimy o żonie Jakuba, a ty Marianno, Marianna była najpopularniejszym imieniem w tamtych czasach, a ty Marianno za tydzień, więc dzielimy się chlebem, ale zawsze coś było. Można było na siostrzanie położyć chleb, ale też były specjalne wieszadła w komorze właśnie do kładzenia chleba, tak żeby ta mysz nie dostała się. I tu mamy zioła na razie, niech nas nie zmylą, bo to było, wczoraj mieliśmy te ściany, dlatego one są zdjęte ze ścian. Tu to jest jakby wieszadło, półka na chleb, żeby mysz, ale i też dziecko, prawda, nie sięgnęło i nie wzięło więcej niż należało się, niż było do podziału dla wszystkich sprawiedliwie domowników.
No jeszcze powiedzmy parę słów o etosie pracy, bo całe życie wiejskie bardzo było ciężkie i bardzo związane z pracą. Czasu nie marnowano, nie można było siedzieć i nic nie robić. Zawsze było mnóstwo rzeczy, które są do zrobienia i pracy uczone były dzieci od najmłodszych lat. O tym często zapominamy i często też to przypominamy podczas naszych zajęć edukacyjnych.
Etos pracy, czyli praca nade wszystko, praca, która przynosi korzyści, która jest jakby, no można powiedzieć, wyssana z mlekiem matki. Dziecko widziało, co robi, jak porusza się po gospodarstwie, po izbie i te wzory przejmowało. Od najmłodszych lat można było powiedzieć, że było angażowane niemal do wszystkiego, a jeżeli coś było za ciężkie, to oczywiście się przyuczało, przyglądając się, pomagało. A więc jeżeli było małe dziecko, tu też taką sytuację pokażemy w rodzinie, to kołysaniem chociażby dziecka, pasienie gęsi, wyjazd z ojcem w pole. Tu mamy taki szczególny przekaz, że drugie dziecko Jakuba i Agnieszki Gruzów był Michał, urodzony w 1864 roku, był człowiekiem szczególnej siły. Pierwszy przed wszystkimi w polu, mocarny, ponoć potrafił taką beczkę nawet wziąć i zanieść na strych, wypełnioną oczywiście zboże. Taki przekaz, przykładny gospodarz, wielkiej dobroci serca, pomagający ludziom w ich potrzebie.
Tu jeszcze, kiedy panie rozmawiały o pożywieniu, to też trzeba zaznaczyć, że to pożywienie różnicowało się, zmieniało się, dochodziły różne potrawy wtedy, kiedy jakiś członek rodziny na przykład odbywał pracę w Warszawie, prawda, czy był na jakimś to na przyradnikiem, albo gdy jedna z dwóch córek rodziny książków szła do szkoły, wtedy ona nie jadła razem z rodzicami tego kapusty z grochem. Wiadomo, że w pewnym momencie zaczęła tu się wtrącać i socjologia, i polityka, i tak dalej. I kiedy już kończyliśmy to dwudziestolecie międzywojenne i coraz częściej na wiecach Wiciowców czy Siewu pojawiał się wyraz Polska Ludowa, chociaż w innym rozumieniu niż to potem wyszło jak wyszło, wówczas mówiono już o 2 milionach bezrobotnych na wsi. I te miliony bezrobotnych to były właśnie dzieci, których nie sposób było zagospodarować inaczej, jak tylko przy drobnych pracach w gospodarstwie. Czyli nawet to wdrażanie dzieci do różnych prac nie wszystkim z nich służyło na dobre, bo i tak musiały wybrać i szukać innej drogi, bądź zostać czy to dziadem proszalnym, czy pójść na służbę do dworu za zupełnie niską cenę, niższą niż ten rolny robotnik, który zarabiał tam złoty 32 w 38 roku. I etos pracy chyba polegał na tej wspólnocie i świętym przekonaniu, że jak się czegoś nie zrobi, jak się coś zaniedba, to wszystko szlak trafi, prawda, i nic z tego nie będziemy mieli. Ta wspólnota rodzinna była kontynuacją wspólnoty odwiecznej, paleolitycznej, gdzie człowieka w szczególny sposób połączył ten duch walki i współdziałanie w celu osiągnięcia określonych celów. I to pokazuje też i literatura, i ta orka, prawda, na Ugorze, Rejmonta, kiedy i zwierzęta się sprawiedliwie włączają do wspólnego, prawda, wysiłku, mimo że ktoś z tej rodziny, co było i też dziedzictwem wcześniejszych okresów, mógł pić na jarmarku, prawda, i nieraz ten koń mógł złamać nogę, bo gospodarz spał, a tylko koń liczył te kolejne wiorsty do domu. I to tak było, że ludzie absolutnie życiowo otrzeźwi ciągnęli to z pełną świadomością. A jeszcze myślę, że i był taki rodzaj zewnętrznych bodźców, tu charakterystyczny dla Brzezin, a potem coraz bardziej na naszych ekspozycjach, że te dzieci jakby w nagrodę zobaczyły raz po raz coś nowego. A to ktoś czajnik blaszany, emaliowany przyniósł do domu, a to zobaczyły z daleka kolej, a to znowu pojawiły się kredki z jarmarku i tak dalej. Także były te bodźce, że ci, którzy włączają się do pracy, mają okazywany pełny szacunek ze strony rodziców. Czyli rodzice jak gdyby badają ich zainteresowania, a może dziecko pójdzie na księdza, prawda, a może pójdzie na kowala. I to był jakby taki dodatkowy entuzjazm i nadzieja, że może tej ziemi, o czym już mówiliśmy, nie trzeba będzie tak dzielić, prawda, na ojcowiznę i posag, ojcowiznę i posag. Niby się wszystko składa porówno, ale jeśli dzieci jest coraz więcej, to... I tu mamy przykład, dwie chałupy dalej, dwie zagrody karczmiska. Jak pojedziemy do tej już wsi wyżynnej karczmiska i sobie przejdziemy po obu częściach karczmisk, to zobaczymy, jak po obu stronach tej karczmianki narastały kolejno na wzgórzu gospodarstwa. Czasami 4-5 kolejne właśnie wynikające z dobudowywania już osobnych chałup, ale oczywiście pola było tyle, co było, prawda, bo tam strażycowie też tej ziemi specjalnie nie nadali. Owszem, była kolonia, ale to była kolonia. No i ciągle ci ludzie gnieździli się na coraz mniejszych areałach, mimo że wieś, prawda, no uchodziła za bogatą, bo ziemię żyzne, ale poziom życia z tego powodu był coraz niższy. Dlatego gdy się pojawił Centralny Okręg Przemysłowy i Poniatowa, to cała ta rzesza tych bezrobotnych, tego nadmiaru ruszyła właśnie do tej Poniatowej na budowę. I to dopiero właściwie można powiedzieć zastąpiło ten kult pracy na roli innego rodzaju kultem pracy, który z czasem, jak wiemy, też osłabł.
To mówimy o już późniejszym okresie, prawda? Bo ja analizowałam właśnie wszystko, co było możliwe w szukaniu archiwa, przejrzałam te metryki właśnie w języku rosyjskim i pokazują, że już jest to wychodźstwo z Brzezin na przykład do Dęblina. Bo miejsce zamieszkania, czy małżonka, prawda, czy osób zawierających małżeństwo, czy tutaj w przypadku metryki urodzenia, czy nawet śmierci, to jest, że jest to żelazna kolej w Dęblinie, że stancja w Dęblinie.
To w ogóle było często tak, że nawet jak dziecko sygnalizowało jakieś zainteresowania, prawda, że chce zostać kowalem, prawda, że chce pisać, chce zostać robotnikiem, to rodzice zaczynali myśleć, czy tu się opłaca w to inwestować, czy my podołamy tej inwestycji. No i dochodziło do tragedii i to jest cała literatura, prawda, i ta piękna, i ta pamiętnikarska, mówiąca jak gdyby o powstrzymywaniu, o wyhamowywaniu, no bo nie damy radę. Mówiono często, a jesteś tu potrzebny, kolejny, drugi, trzeci na gospodarstwie, a to nie było takie prawdziwe. Więc można powiedzieć, że ówczesny poziom zamożności tych ludzi i perspektywy rozwoju, które nabrały rzeczywiście takiego realnego przyspieszenia dopiero w okresie międzywojennym, wcześniej to nie było żadnego ani postępu, jeśli chodzi o walkę z analfabetyzmem, ani rozwój urzędów i tak dalej, jedynie rozwój trochę proletariatu, prawda, klasy robotniczej, czy ta migracja na wieś, a to nie dotyczyła dzieci, tylko raczej całych rodzin i tych już dorastających. I te główne obawy związane, czy my podołamy, czy tam nasz Maciek, czy nasz Lejb, czy oni dadzą sobie radę w tym sztedu, czy na tej wsi. I to były główne te lęki rodziców i najczęściej nie można było tutaj wesprzeć, pomóc. Jest to piękna, wzruszająca literatura, kiedy a to jakaś pani pomaga, prawda, dziecku, potem okazuje się to katastrofą.
Dobra,
prawda,
pani.
A to ktoś we dworze się zainteresuje przez chwilę, sponsoruje. Ale to pokazywało cały ten jakby kryzys stałej opieki nad marzeniami.
Cały czas jesteśmy w chałupie z Brzezin, a nasze rozmowy poszły w zupełnie inną stronę, ale to tak jak to w zasianych historiach, ponieważ to jest miejsce i
będąc
muzeum...
początkiem wszelkich rozmów, rozważań, interpretacji, analiz, które chcemy prowadzić, żeby zrozumieć, jak, prawda, to rozwijało się, jak trwało, jakie ewolucje i metamorfozy przechodziło życie codzienne, a tym samym życie poszczególnych jednostek.
Co nam też pomaga zrozumieć, kim jesteśmy i rozpoczynać może rozmowy z dziećmi na temat tego, czym jest rodzina, co jest w życiu najważniejsze, jak to wyglądało dzisiaj. Bo jak wyglądać będzie później, to tak jak już pan Grzegorz wspominał, tego nie wiemy. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Życzę państwu miłej soboty i tradycyjnie zapraszam do Muzeum Wsi Lubelskiej także na tego typu rozważania. Do widzenia.
Zasiane historie.